Pokój i dobro.
Maria.
Maria, o, wyprzedziłaś mnie. Drodzy słuchacze, bardzo serdecznie witamy was w kolejnej naszej audycji, naszej, czyli z Rycerstwa Niepokalanej. Dzisiaj troszkę państwa zaskoczę, ponieważ w studio znajduje się nowy nasz człowiek, który właśnie po raz pierwszy będzie razem z nami prowadził dla państwa, dla was specjalnie audycję. A jest nim
Piotr.
I oczywiście znana nam już
Olga.
I trzecia osoba,
czyli znany nam już.
Tak jest, ojciec Arkadiusz, bardzo serdecznie was witamy. Dzisiaj w tym trio chcieliśmy wam przedstawić temat o małżeństwie. Oczywiście już nieraz takie tematy nam tutaj na tych falach towarzyszyły, ale nie o ziemskim małżeństwie dzisiaj chcemy porozmawiać, lecz o małżeństwie Jezusa Chrystusa. Ale zanim do tego tematu wejdziemy, oczywiście temat skonstruowany podchwytliwie, wpierw rozpocznijmy od modlitwy. Pozwolę sobie rozpocząć w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Powierzmy to spotkanie Maryi, która była obecna z apostołami, z uczniami podczas zesłania Ducha Świętego, prosząc właśnie, aby razem z nimi wypraszała nam tego Bożego Ducha dla nas, ale także dla was, dla tych, którzy słuchają o otwarcie naszych serc. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty nasz Ojcze Maksymilianie,
módl się za nami.
Rozpocznijmy teraz od przeczytania fragmentu, który pomoże nam pogłębić ten wspomniany już temat.
Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę, a złączy się ze swoją żoną, tak, że staną się jednym ciałem.
No więc właśnie, tak, że staną się jednym ciałem. Czy Pan Bóg jest romantykiem?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. I ten Boży romantyzm dostrzegam w pomyśle, w reakcji Boga na pierwszy grzech. Że kiedy Adam i Ewa dali się zwieść, kiedy zjedli owoc z drzewa, z którego mieli nie jeść, i wydarzyła się największa katastrofa w historii rodzaju ludzkiego, to reakcją Boga na tą sytuację był totalnie romantyczny pomysł na to, żeby na nowo zaślubić ludzkość, która przez pierwszy grzech upadła. I w tym kontekście jakby czy rozumienie tego słowa z 24 wersetu 2 rozdziału Księgi Rodzaju przyszło przez, takie rozumienie tego słowa przyszło przez tradycję żydowską, tradycję tego, jak zawierano ślub w tej kulturze hebrajskiej. A działo się to w taki sposób, że najpierw zaręczyny, tylko zaręczyny w tej kulturze hebrajskiej, one miały trochę inne znaczenie, bo to nie był taki etap przedślubny, tylko to był już właściwie ślub, to był pierwszy etap tych zaślubin, dopełniony przez właściwy ślub. I tutaj wyglądało to tak, że oblubieniec, pan młody, przychodził do domu ojca swojej wybranki i prosił go o rękę córki, o zgodę na to, żeby mógł ją zaślubić. Ojciec, jeżeli tą zgodę wyraził, prosił swoją córkę o to, żeby dołączyła do spotkania. I zaślubiny, zaręczyny z nią następowały w ten sposób, że pan młody podawał jej kielich wina. Ona, jeżeli ten kielich wina wypiła, to wyrażała tę samą zgodę na to, że tak, chce być twoją oblubienicą, chcę, żebyś był moim oblubieńcem. Następnie pan młody, dopełniwszy tej ceremonii zaręczyn, opuszczał swoją oblubienicę, żeby przygotować jej mieszkanie. zostawiając jej prezent narzeczeński. Ten prezent narzeczeński określany słowem greckim charisma. Ten prezent miał jej przypominać o jego miłości, o tym, że pomimo tego, że nie jest fizycznie obecny, to kocha i wróci. To generalnie dwa takie wymiary tego prezentu. Pani młoda w tym czasie miała przystąpić do rytualnego oczyszczenia, do kąpieli mykwę, a następnie miała przygotować szaty, strój ślubny, którym będzie odziana w dniu zaślubin. Co ciekawe, to to, że o tym, czy mieszkanie, które oblubieniec przygotowywał, jest już gotowe, żeby oblubienica tam zamieszkała, decyzję o tym podejmował ojciec. Czyli to ojciec decydował o tym, kiedy pan młody wróci, kiedy nastąpią zaślubiny. Jeżeli wyraził zgodę, jeżeli uznał, że mieszkanie już jest gotowe, no to udzielał narzeczonym błogosławieństwa kiduszin. To jest takie błogosławieństwo na to, żeby nie mieszkali wyłącznie ze sobą, ale żeby mieszkali z Bogiem w jedności.
Tym, co przytoczyłeś, jest tyle analogii do życia chrześcijan, do Eucharystii, do zbawienia, no, że faktycznie może to być przewrót w ogóle w myśleniu. Po pierwsze właśnie, tak jak mówiłeś, że oblubieniec podawał kielich. No, dla mnie to jest jednoznaczne z Eucharystią, z tym, że Bóg właśnie w taki sam sposób zaprasza nas poniekąd do małżeństwa ze sobą, czyli właśnie nas jako Kościół. I to o takie małżeństwo chodzi i o takim małżeństwie chcieliśmy dzisiaj rozmawiać, Jezusa właśnie z Kościołem. Czyli właśnie tutaj pierwsza analogia, czyli do tego ślubu, do tych zaślubin z Jezusem zaprasza nas po pierwsze przez tą krew Jezusa przelaną właśnie w tym kielichu. Ja to tak odczytuję, tak mnie się to kojarzy. No, a następnie właśnie przez Eucharystię, przez to, że nas zaprasza do stołu i to od nas zależy, czy my ten kielich wypijemy, czy nie, czy chcemy tą komunię przyjąć i z tym Bogiem naszym się zjednoczyć i wstąpić z Nim w ten ślub. I kolejna, no to właśnie przygotowanie tego mieszkania, czyli no tego mieszkania boskiego. I to, tak jak powiedziałeś, to piękne błogosławieństwo Ojca, tak, że On stwierdza, że to mieszkanie jest gotowe. Dla mnie to jak sąd ostateczny, że spotykamy się i tata, ten tam w niebie, ocenia to, czy rzeczywiście już jest gotowe, czy jest w porządku, czy ja też jestem godna, żeby tam zamieszkać. Myślę, w takim kontekście też można to oceniać. No, myślę, że analogii pewnie można by się było doszukać w tym, co powiedziałeś, jeszcze dużo więcej. Może też trochę szkoda, tak jak sobie tu rozmawialiśmy przed audycją chwilkę, że właśnie takie rozłączenie nasze z naszymi starszymi braćmi w wierze nastąpiło, bo przez to, że nie znamy tej kultury, to też może w pewnych aspektach trudniej nam jest właśnie takie piękne analogie sobie dostrzegać w Piśmie Świętym i w tym przekazie.
Tak, tak, zdecydowanie tak. I w ogóle to jest... Można sobie zadać takie pytanie, gdybym spotkał w swoim życiu osobę, która nigdy nie słyszała o Chrystusie, nie? To w jaki sposób bym mógł o Jezusie powiedzieć, nie? I tak sobie myślę, że jak bierzemy do ręki Pismo Święte, to pierwszy rozdział to jest Księga Rodzaju, to jest małżeństwo Adama z Ewą. Później mniej więcej w połowie trafiamy na nad pieśniami, która jest pieśnią oblubieńca i oblubienicy, a kończymy na Apokalipsie, która opisuje mieszkanie ludzi z Bogiem, Nowy Jeruzalem, nowe niebo, nową ziemię. Prorocy Izajasz, Ozeasz, Jeremiasz, oni mówią o Bogu jako o mężu, że ta analogia małżeństwa, małżonków, oblubienicy i oblubieńca jest bardzo żywa i taka aktywna w słowie Boga. To, że będziemy jednym ciałem, że jesteśmy ciałem Chrystusa, On jest głową. I właśnie ten 24 werset drugiego rozdziału, że opuści człowiek swojego ojca i matkę i zjednoczy się z kobietą, z żoną, także staną się jednym ciałem. De facto to uczynił nasz Zbawiciel, opuścił Ojca, wcielił się i przez ofiarę krzyża zjednoczył się z nami tak ściśle, że jesteśmy wszyscy Jego mistycznym ciałem. Już teraz na ziemi, a w pełni w Nowym Jeruzalem.
To, co jakoś, tak myślę, dominuje w tych waszych wypowiedziach, naszych wypowiedziach, to właśnie jedność, to bycie razem. Choć mówiliśmy też oczywiście o opuszczeniu ojca, matki, ale po to, żeby być razem, nie? Czyli jakaś też strata. I tutaj Olga też wspomniała o Eucharystii, o kielichu, prawda, odwołując się do wypowiedzi Piotra. I tak przyszły mi na myśl takie trzy obrazy, w zasadzie jeden, który się jakby rozdziela na trzy. To, że małżeństwo ma być jedno i to jedno ma się przejawiać w Eucharystii, czyli że to jest ten stół Eucharystii, czyli słowa też, w którym małżonkowie się karmią. Właśnie po to, aby być dla siebie, aby być sobie wiernym, ale też przez to, by być dla innych. Drugim takim czymś, co nas jednoczy, to jest stół taki w domu, czyli od stołu w kościele, mówiąc tak kolokwialnie, tak, na Eucharystii przechodzimy do stołu w naszych domach. To nie jest oczywiste dzisiaj, ponieważ są domy, te szczególnie nowe, designerskie, których nieraz nawet nie ma stołu. Jest jakaś taka ława, czy coś takiego mniejszego, gdzie się daje to piloty. Tak, one służą właśnie głównie do tego, bo gdzieś tam się je w kuchni, w pośpiechu i tak dalej, każdy gdzieś tam sobie. A więc od Eucharystii przechodzimy do domu, do stołu, w którym jemy, karmimy się, ale też rozmawiamy, karmimy się sobą. I w końcu trzeci stół to jest właśnie łoże, tak, gdzie małżeństwo są ze sobą też jedno. Stąd opuści, tak, aby być jedno. Rodziców, ojca, matka, aby być jedno. Czy możecie też jakby to potwierdzić lub zaprzeczyć?
No tak, rzeczywiście. Myślę, że jakby zupełnie ojciec mnie wytrącił tą swoją myślą, bo inna myśl mi gdzieś tam w głowie świtała. No oczywiście w kontekście tej naszej rozmowy, nie jak o tych stołach, to zaraz mi się pomyślało o jedzeniu. Ale w kontekście właśnie tego, czy ja traktuję rzeczywiście to małżeństwo z Jezusem serio, tak jak na przykład moje małżeństwo takie na ziemi, że Jezus traktuje Kościół jako swoją żonę bardzo serio, jest bardzo wierny, no co myślę, że nie trzeba absolutnie tłumaczyć. Ale właśnie pod kątem tego spotkania, o którym ojciec mówił i pod kątem właśnie tego, czy ja wyczekuję faktycznie tego, aż będę jedno, aż zamieszkam w tym mieszkaniu z tym moim oblubieńcem, że często w ten sposób się nie myśli w tym naszym ziemskim życiu, że sobie myślę, że faktycznie jeżeli kogoś mocno się kocha tak po ziemsku, po ludzku, no to faktycznie chce się z nim być, chce się z nim spędzać czas, chce się jak najwięcej z nim być. Właśnie czy przy stole, czy w jakikolwiek inny sposób. I często zdarza się faktycznie, myślę nam, nie myśleć o Jezusie czy o Bogu właśnie w taki sposób spotkania jak z oblubieńcem. Raczej jak już przychodzimy do tego stołu, to raczej z jakimś interesem, z jakąś prośbą, z tym, że ja mam jakąś intencję, jakiś interes w tym, że się z Tobą, Boże, spotkam, ale raczej nie patrzymy na to spotkanie jak na spotkanie faktycznie z oblubieńcem, z kimś, kogo kocham, kto szykuje dla mnie mieszkanie, kto czeka na mnie, abyśmy byli jedno.
Tak. Ta jedność jakby jest... Bo też przyszedł mi na myśl fragment Ewangelii, w którym Jezus odpowiada saduceuszom, którzy próbują Go pochwycić na słowie, zadając to pytanie o siedmiu braciach. Pytanie dotyczyło prawa lewiratu, czyją żoną będzie. Jezus mówi, odpowiadając na to pytanie, że w niebie już się nie będziemy żenić, nie będziemy za mąż wychodzić. I prowadzi mnie to słowo do takiego wniosku, że małżeństwo, to ziemskie małżeństwo jest znakiem i ono jest nam potrzebne tutaj. W niebie już nie będziemy potrzebować znaku, bo będzie pełnia, ale jakim znakiem ma być małżeństwo? No właśnie znakiem jedności. znakiem przymierza Boga z ludźmi. To jest treścią przysięgi małżeńskiej, że będziemy w jedności, w wierności i w miłości.
Drodzy, temat o małżeństwie Jezusa Chrystusa, myślę, został dobrze odczytany. Niejednokrotnie, jak wspomnieliśmy, ten wątek był podejmowany i z pewnością jeszcze nie raz do niego powrócimy, bo nasze życie to jest temat rzeka, szczególnie małżeństwo, które dzisiaj także no pozostawia nam wiele do wyzwań, prawda, co do jedności, miłości, wierności. Jezus oczywiście jest najlepszym wzorem komunii z Ojcem i z Duchem Świętym jako Trójca. Ten temat również na naszych audycjach podejmowaliśmy. Niestety już czas nam się kończy, więc serdecznie Wam dziękujemy, a w sposób szczególny chcę podziękować tym, którzy te audycje tworzą dla nas. Dzisiaj Piotr po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. I oczywiście Olga już nam dobrze znana. Bardzo Wam dziękuję. No cóż, krótko pomódlmy się na koniec. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Święty Franciszku z Asyżu,
módl się za nami.